Zobaczymy, czy ta nasza wiedza zostanie poszerzona o to, co powie Ryszard Czarnecki, jak już powiedzieliśmy, numer dwa na liście warszawskiej. I chyba się udało, chyba nas słyszy i chyba mamy połączenie z panem posłem. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Potwierdzam, numer dwa na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Warszawa, a także powiaty okołowarszawskie, a więc Pruszków, Wołomin, Grodzisz Mazowiecki, Legionowo, Otwock, Piaseczno, Nowy Dwór Mazowiecki.
To już dobrze, że pan wie dokładnie, jaki jest okręg. Trzeba było się nauczyć. Lista niezwykle silna, dużo posłów, dwóch przewodniczących sejmowych komisji, więc państwo naprawdę się postaraliście na te wybory.
No tak, i dwóch eks-wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. A to jest najsilniejsza lista warszawska Prawa i Sprawiedliwości w historii startów PiS-u w wyborach europejskich. I walczymy o trzy mandaty. Jest oczywiste, że tutaj faworytem jest Koalicja Europejska, ale przy mobilizacji naszego elektoratu jest bardzo ważne, liczymy na dobry wynik, mówię o tej mobilizacji, ponieważ dotychczas było tak, że dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości ważniejsze były wybory prezydenckie, parlamentarne. Nie zawsze nasi wyborcy doceniali wagę wyborów europejskich, ale są niesłychanie istotne. Ja tu chciałbym zaapelować za pośrednictwem Radia Wnet o frekwencję, o mobilizację, bo przecież w tej chwili 3/4 prawa polskiego tak naprawdę ustanawiane jest w Brukseli i Strasburgu, potem adoptowane do Polski. A po drugie, w tym nowym Parlamencie Europejskim no, muszą być ludzie, którzy będą walczyć o polskie interesy i będą wiedzieć, jak to robić, będą być doświadczeni z prostego powodu, ponieważ w przyszłym Parlamencie Europejskim, zapewne w przyszłym roku, podczas prezydencji najpierw w Chorwacji, potem Niemiec, będzie się decydować kształt budżetu, nowego budżetu siedmioletniego dla Unii Europejskiej. Będzie to prawdopodobnie, czy na pewno ostatni budżet siedmioletni Unii, w którym Polska będzie więcej brała z Brukseli niż stamtąd dawała. W związku z tym no tutaj są to wybory bardzo ważne, gdy chodzi o reprezentację polskich interesów w tym wyjątkowo ważnym Europarlamencie, który, podkreślam, będzie decydować o kształcie budżetu, który będzie ostatnim, który dla Polski będzie na plusie, bo po roku 2028 Polska stanie się płatnikiem netto, czyli będziemy więcej wpłacać do kasy Brukseli w formie składki członkowskiej i stamtąd brać.
Ja mam pewną wątpliwość, bo ja te listy oglądam od kilku godzin, od kiedy one zostały oficjalnie ogłoszone i ja tam nie widzę ani gwiazd sportu, ani muzyków, ani celebrytów specjalnie za dużo tam nie ma. To tak trochę inaczej niż to wygląda na innych listach, gdzie jednak rozpoznawalność się liczy.
Znaczy, ja powiem wprost, ja jestem już dłuższy czas w Brukseli, Strasburgu i zapewniam pana, zapewniam państwa, że tam potrzeba ludzi, którzy znają się na polityce zagranicznej, polityce międzynarodowej, ale też krajowej, nie celebrytów. Ja przypomnę, bardzo sympatyczny człowiek, Krzysztof Hołowczyc, na świetny kierowca rajdowy, który został europosłem z tej platformy i potem szczerze przyznawał, że on tam się źle czuł, że to nie było dla niego miejsce. Przypomnę, że że to platforma dość często sięga po sportowców, przecież startowała z ich listy Otylia Jędrzejczak, jeśli się na pływaniu, startował na przykład też Maciej Żurawski, piłkarz.
To z SLD.
Z SLD też siatkarzy polskich, więc ci sportowcy się pojawiali poza jedynym wyjątkiem postaci Wenty, w zasadzie nigdy tam nie weszli. Wcześniej chował wszystko, że mówiłem, że to było nieudane, sam to podkreślał. Tam potrzeba polityków, tam potrzeba ludzi, którzy będą twardo walczyć, którzy będą wiedzieli, do jakich drzwi zapukać, a czasem wejść bez pukania, trzeba będzie walczyć o polskie interesy. I tu naprawdę no, nie chodzi o to, żeby byli ludzie znani z tego, że są znani. To muszą być ludzie, którzy znają się na polityce, znają mechanizmy, znają kulisy i będą ostro, jak trzeba będzie grać, ale też w dużym stopniu będą szukać różnych kompromisów, bo Parlament Europejski takim miejscem jest.
Jeszcze do tych list wrócimy, ale jedno pytanie, tutaj nie ma celebrytów, ale jest dużo posłów, często posłów, którzy nie dali się poznać nigdy ze swojego zaangażowania w tematykę europejską, no bo już nie poseł, ale radny, z całym szacunkiem dla pana radnego Kalety, bardzo aktywny w pracach Komisji Weryfikacyjnej w Warszawie, ale ja nie znam żadnej jego wypowiedzi o tym, o procesie brexitowym, czy o procesie integracyjnym Unii Europejskiej.
No wie pan, radnych raczej się o to nie pyta, natomiast ja, dzisiaj mówiliśmy o tym, że pasuje do jury. Co to jest jury? To jest komisja prawna Parlamentu Europejskiego. Czy pan wie, kto był koordynatorem europejskich konserwatystów i reformatorów w tej komisji? Na początku tej kadencji był taki młody prawnik z Krakowa, nazywał się Andrzej Duda i był świetnym europosłem, może wcześniej nie był znany jako specjalista od polityki międzynarodowej, nie pisał książek czy artykułów na temat polityki zagranicznej, a jako właśnie fachowiec, prawnik się bardzo sprawdził, w ciągu jednego roku swojego europosłania obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej miał kilkanaście, to bardzo dużo, raportów, czyli sprawozdań, a więc to oznacza, że można w tym Parlamencie Europejskim się znaleźć dzięki głosom wyborców oczywiście, a potem znaleźć swoje miejsce, nawet jeżeli wcześniej nie robiło się habilitacji z zasobów międzynarodowych.
Wedle najświeższych informacji samolot z premierem już wystartował z Brukseli, ze szczytu Rady Europejskiej i leci do Polski. Mamy efekty tego szczytu, to są nowe terminy Brexitu, 12 kwietnia, jeżeli będzie bez umowy, możliwość targowania się, jak rozumiem, do 22 maja, a może i dłużej. Jak czytać efekty ostatniego tego, co teraz skończył, szczytu Rady Europejskiej?
No, zwracam uwagę, że nie to, żebyś się chwalił, no ale jak ja się nie pochwalę, to pan mnie nie pochwali. Jestem realistą, przewidziałem,
słusznie,
że Brexit będzie, tak właśnie, szkoda, że Brexit nie będzie w terminie, mówiłem o tym publicznie półtora miesiąca temu w Polsce, że będzie to później, to będzie później. Jak ja to czytam? No, że w tej chwili pytanie nie jest, czy będzie Brexit, tylko kiedy będzie Brexit. To już jest różnica. Mam wrażenie, że pani premier Jej Królewskiej Mości, Theresa May, ona podjęła decyzję, że nie postąpi wbrew woli narodów tworzących wspólnotę brytyjską, Wielką Brytanię i jednak rzeczywiście szczerze chce doprowadzić do tego Brexitu, mimo że sama była umiarkowaną, ale jednak zwolenniczką Remain, czyli pozostania jej ojczyzny w Unii. Ale ona, myślę, że toczy pewną grę wewnętrzną, o czym chyba się za mało w Polsce mówi. Pani premier May już przetrwała jedno głosowanie o wotum nieufności. Jeżeli teraz uda jej się wyprowadzić Wielką Brytanię na warunkach lepszych niż to Unia proponowała przez ostatnie no, ładne kilka miesięcy, blisko rok, a negocjacje trwają 2 lata, to będzie to jakby potwierdzenie jej leadershipu, jej przywództwa w partii konserwatywnej, a kto w sytuacji, gdy Labour Party, gdy Partia Pracy poszła bardzo mocno w lewo, także w kierunku takim jakimś antynatowskim, antyamerykańskim, dziwacznym, to w tym momencie ten, kto jest liderem partii konserwatywnej, będzie także przyszłym po nowych wyborach szefem rządu. I tu będzie mistrzostwem świata, jeżeli pani premier May przetrwa ten Brexit, dalej będzie tym lokatorem 10 Downing Street, gdzie siedziba premiera, zresztą parokrotnie byłem, bo byłem gościem i pana premiera Camerona i także pani premier May. I muszę powiedzieć, że tutaj paradoksalnie ona to dobrze rozgrywa. Przegrywa głosowania, co prawda w House of Commons, w Izbie Gmin, by chodzi o Brexit, ale nie przegrywa tych głosowań, które najlepsze są najważniejsze, czyli głosowań odnośnie jej osoby jako lidera, nie przewodniczący partii, bo w warunkach brytyjskich warto to powiedzieć, przewodniczący partii to jest taka rola bardziej techniczna, to jest jak sekretarz generalny u nas w polskim systemie politycznym. Tam przewodniczącym partii, tym realnym jest lider. I tym liderem jest cały czas niekwestionowanym, cały czas tą przewagą nad kontrkandydatami jest pani premier Theresa May, kiedyś szef MSW w rządzie Davida Camerona.
Spotkamy się kiedyś w studiu albo w poranku u Krzysztofa Skowrońskiego, albo w popołudniu, to rozdzielimy włos na czworo w procesie brexitowym, a teraz tylko poproszę jeszcze o jeden komentarz do zdania, jakie napisał dla dziennika The Guardian Grzegorz Schetyna. Przewodzę polskiej zjednoczonej opozycji, przywrócimy nasz kraj do Europy. Tak brzmi tytuł artykułu Grzegorza Schetyny. Kto napisze odpowiedź dla prasy brytyjskiej?
Znaczy no, na pewno do Guardiana, to jest uwaga bardzo lewicową gazetą, aż się dziwię, bo tam to może jakiś lider SLD, tam może pan Czarzasty z Feterku mógłby pisać, ale lider Chadecki, no to nie wiem, ja nie wiem, że Daily Telegraph, bo to gazeta konserwatywna, ale jednak no, jakiś Independent, jakieś inne tytuły, może Times, okej. Okay. Ja bym powiedział w ten sposób. To jest podwójne fałszerstwo. Po pierwsze, Polska jest w Europie i była w niej od Europie politycznej od przyjęcia chrześcijaństwa ponad 1050 lat temu. A Unia Europejska jest raptem, no, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, potem EWG, jest raptem od 62 lat, tak? W związku z tym nie mieszajmy pojęć. A po drugie, nawet jeżeli on rozumie Europę jako Unia Europejska, ale niech będzie, jest nieprecyzyjny, to Polska jest w Unii i będzie w Unii. My nie chcemy być w strefie euro, bo ona była niekorzystna dla wszystkich krajów tych mniej zamożnych, które do niej weszły, była korzystna dla Holandii, krajów najbogatszych. Ale tutaj te gadki o też okłamywanie opinii publicznej międzynarodowej, że my chcemy polexitu, no to jest naprawdę teatr dla ubogich. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. No ale tak krawiec kraje, jak materii staje, widocznie liderom Platformy, że tak powiem, no, na tyle ich stać.
Emmanuel Macron pisze listy, Manfred Weber też pisze artykuły, do tego dołącza Grzegorz Schetyna i wiele, wiele innych osób. Kto napisze taki list ze strony Prawa i Sprawiedliwości, z Państwa apelem, z Państwa deklaracją co do przyszłości Unii Europejskiej?
Myślę, że pan premier Morawiecki już był autorem i bardzo znaczących wywiadów i także artykułów w kilku periodykach międzynarodowych, dość naturalnym kandydatem na autora takiego manifestu. Natomiast ja powiem tak, no, te artykuły są ważne, ale tak naprawdę o pozycji danego polityka nie świadczą artykuły w prasie międzynarodowej. Oczywiście one są ważne, ale świadczy ilość wyborców, która za nim stoi. Dlatego te wybory europejskie są kluczowe. Czy będzie zaufanie po tych wyborach większe do Platformy i lidera, który straszy polexitem, także taki kit wciska, że tak to określę, naszym zachodnim, bliższym, dalszym sąsiadom, czy też ten Polacy obdarzą zaufaniem formacji eurorealistyczną, która chce, żebyśmy byli w Unii, ale żebyśmy byli w Unii walcząc o polskie interesy, tak jak każdy inny kraj o nie walczy. Jednocześnie tą Unię zmieniali na strukturę bardziej efektywną, bardziej sprawiedliwą, mniej ideologiczną, a niestety z tym jest problem w tej chwili.
A w Warszawie będzie ciekawy pojedynek, bo na na drugim miejscu i w Koalicji Europejskiej, i w Prawie i Sprawiedliwości bratobójcza walka w łonie NZS-u.
Tak, to prawda. Andrzej Halicki, który jest za panem Cimoszewiczem na dwójce na warszawskiej liście Platformy. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że pan prezes Kaczyński powierzył mi funkcję jednego z liderów listy Prawa i Sprawiedliwości właśnie w tym bardzo prestiżowym, czy najbardziej prestiżowym okręgu. Polityka jest grą zespołową, a więc będę chciał zrobić jak najlepszy wynik dla drużyny. Mam przekonanie, że te wybory mamy szansę wygrać, a to już zależy od mobilizacji wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę bardzo serdecznie apeluję o frekwencję. To jest sprawa rzeczywiście kluczowa. tak żeby potem nie było takiej sytuacji, jak bywało parę lat temu, że sondaże były inne i pewne sympatie były inne, ale ci, którzy nas popierali, no, w większym stopniu zostali w domu. Później trochę te wyniki wyborów nie oddawały rzeczywistych nastrojów społecznych. Postarajmy się, by tak nie było tym razem, tym bardziej, że jak powiedział prezes Kaczyński, to jest pierwsza tura wyborów, druga tura to będą wybory do polskiego parlamentu, do Sejmu, do Senatu i te wybory europejskie będą ważyły, które może nawet bardzo ważyły, na tym, czy będzie kontynuowana dobra zmiana, czy będzie kontynuacja rządu Prawa i Sprawiedliwości i obozu Zjednoczonej Prawicy, czy też no, będzie jak było.
Gdyby ktoś był naprawdę złośliwy, to by powiedział, że skoro dwójki na listach łączy NZS, to jaka instytucja łączy jedynki na tych listach, ale aż tak złośliwi dzisiaj nie będziemy.
Ja nie usłyszałem tego, co pan powiedział.
Ryszard Czarnecki, kandydat do Europarlamentu i poseł Europarlamentu od trzech kadencji. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
No to zagramy też po angielsku Pink Floyd.